Dzisiaj ostatni fragment od drugiego rozdziału, 10 wiersza przeczytam. Zależy w jakich Bibliach. W nowych to jest 1166 w tym nowym przekładzie, a w tak zwanych Brytyjkach nie wiem. Księga Ageusza, drugi rozdział od 10 wiersza, przeczytam fragment. W 24 dniu 9 miesiąca w drugim roku panowania Dariusza Pan skierował do proroka Ageusza słowo tej treści. Tak mówi Pan zastępów. Zapytaj kapłanów, jak rozstrzyga prawo w tych sprawach. Ktoś niesie poświęcone mięso zawinięte z kraj swojej szaty. Niosąc je, dotyka tym skrajem chleba, czegoś gotowanego, wina, oliwy lub innego pokarmu. Czy rzecz dotknięta staje się przez to poświęcona? Kapłani odpowiedzieli nie. Wtedy Ageusz zapytał. A jeśli by tego wszystkiego dotknął ktoś, kto stał się nieczysty przez dotknięcie zwłok, czy stałoby się to nieczyste? Kapłani odpowiedzieli, tak, stałoby się nieczyste. Wtedy Ageusz skierował do nich słowa. Tak właśnie jest z tym ludem i tak z tym narodem przed moim obliczem, oświadcza Pan. Tak też jest i z wszelkim dziełem ich rąk. Z czymkolwiek tam się zbliżą, staje się to nieczyste. A teraz pomyślcie, zanim przyszedł ten dzień i potem, od kiedy zaczęto kłaść kamień na kamieniu świątyni Pana, jak się wam wiodło? Gdy ktoś podszedł do stosu zboża, gdzie miało być 20 miar, było ich 10. Gdy ktoś podszedł do tłoczni, by zaczerpnąć 50 miar wina, było ich 20. Smagałem was śniecią i pleśnią, biłem gradem dzieła waszych rąk, lecz żaden z was nie zwrócił się ku mnie, oświadcza Pan. Pomyślcie, od tego dnia i potem, od 24 9 miesiąca, a nawet od dnia, w którym została posadowiona świątynia Pana, pomyślcie, czy jest już ziarno z pichlerzu? Winorośl i figowiec i granat i drzewa oliwne nie zaowocowały, ale od tego dnia będę zsyłał błogosławieństwo. Może do tego miejsca. Ageusz występuje do ludu Bożego, który zaczął budować świątynię Pana, ale w międzyczasie zaczął doświadczać trudności i oni zaniechali tego dzieła, zaprzestali tego dzieła. Księga Ageusza cała jest wielką zachętą do budowy domu Pana. My wiemy, że dzisiaj także jest naszym powołaniem budować dom Pana, bo jesteśmy świątynią Ducha Świętego, a Kościół jest budowlą, w pewnym sensie duchową budowlą, bo jesteśmy żywymi kamieniami według apostoła Piotra, które są budowane w świątynię, w święty, miły dla Boga przybytek, dom, na mieszkanie, bo Bóg chce zamieszkać w swoim ciele, w Kościele, chce zamieszkać po prostu w ludziach. Chce żyć w nas, być w nas. Więc jesteśmy do tego powołani. I ta księga jest bardzo aktualna dla nas dzisiaj, ludzi w Nowym Testamencie. Dlatego, że ten lud zaprzestał budowli Pana i nam też zdarza się to, że chociaż jesteśmy powołani, że chociaż zabieramy się do dzieła Bożego, zaczynamy służyć Bogu, to możemy doświadczać okresu w naszym życiu, w którym zniechęcamy się i zaprzestajemy Bożej służby w naszym życiu. To, co stało się z nimi, to to, jak czytaliśmy w pierwszym rozdziale, że każdy z nich zajął się własnym domem, a Boży dom został pozostawiony. I dzisiaj żyjemy w takim czasie, czy w takim świecie, gdzie jest tak silny trend na tak zwaną cywilizację konsumpcyjno-materialistyczną, na zdobywanie ciągle nowych rzeczy, reklamy wokół nas pobudzają w nas popyt na różne rzeczy, usługi i tak dalej, żebyśmy kupowali, żebyśmy korzystali z różnego rodzaju usług i żeby to wszystko kręciło się wokół nas. Dzisiaj także istnieje to niebezpieczeństwo dla nas, że możemy się kręcić wokół własnych domów, a podczas gdy dom Boży w nas będzie leżeć w gruzach. Nie będzie budowany, bo go zaprzestaniemy go budować. I Bóg posyła proroka Ageusza, który im zwraca na to uwagę. Wniosek z tego jest taki. Bóg nie będzie błogosławić życia skoncentrowanego na ja, na sobie. Bóg mówi im, zobaczcie, niebo zamknęło się nad wami. Ale dlaczego tak jest? Bo się kręcicie wokół własnych spraw. Podczas gdy moja sprawa, mój dom, leży odłogiem. I w naszym życiu może być podobnie, że niebo będzie zamknięte nad nami, kiedy będziemy kręcić się wokół siebie, w kółko jakby, tak? chociaż będziemy pracować, nie będzie Bożego błogosławieństwa nad naszym życiem. Kiedy po pierwsze, tak jak później mówił Jezus w Ewangeliach, najpierw szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam przydane. Więc kiedy jesteśmy w właściwych priorytetach w naszym życiu i koncentrujemy się na Królestwie Bożym, na budowie domu Pana, to wtedy niebo otwiera się nad nami i Bóg przydaje. To jest klucz w pewien sposób do szczęśliwego życia też, do spełnionego życia. W drugim rozdziale, w tych pierwszych wersetach, Bóg używa proroka Ageusza i znowu mówi do tych ludzi do dzieła, bo ja jestem z wami. Kiedy w naszym życiu są właściwe priorytety, szukamy najpierw Królestwa Bożego, stawiamy Jezusa na pierwszym miejscu, to Bóg do nas zwraca się z tym Słowem, to jest cały czas żywe Słowo, które przemawia do nas wszystkich, do dzieła, bo ja jestem z wami. To jest to, co też powiedział Jezus, żebyśmy szli na cały świat, czynili uczniami, bo oto ja odtąd jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. I w tym momencie, kiedy oni zabrali się do budowy, zachęceni Słowem Bożym, pomyśleli, że faktycznie ich życiu się nie powodzi, ich życiu pomimo ich wysiłków, ich trudów nie ma takiego powodzenia, jakiego można by było sobie życzyć i że przyczyną tego było to, że zaniedbali dom Pana, zaniedbali Boże priorytety, a zajęli się budową własnych domów, pomyśleli, musimy to zmienić. Zabrali się do budowy domu Pana. Ale kiedy się zabrali do budowy tego domu, to nagle się okazuje, że Bóg znowu używa Ageusza i kieruje do nich słowa, które być może dzisiaj dla nas trochę dziwnie brzmią, że Bóg zadaje pytanie do kapłanów. Jeśli ktoś niesie poświęcone mięso zawinięte w skraj swojej szaty, niosąc je dotyka tym skrajem chleba, czegoś gotowanego, wina, oliwy lub innego pokarmu, czy rzecz dotknięta staje się przez to poświęcona? I kapłani odpowiedzieli, że nie. A jeśli ktoś, kto stał się nieczysty, bo dotknął się zmarłej osoby, czy ktoś taki, dotykając czegoś czystego, czy to czyste stanie się nieczyste? Tak, odpowiedzieli kapłani. Bardzo prosty sposób jest, to może dla nas brzmieć może czasami enigmatycznie, ale tak naprawdę jest tu o pewnej prawidłowości i naturalnej, która występuje w tym świecie, którą każdy z nas się styka. Jeżeli masz coś czystego, czyste mięso, tak? I dotkniesz tym tej brudnej, brudu jakiegoś, to czy to czyste mięso dalej zostanie czyste? Nie, będzie brudne, tak? Przez dotknięcie brudu stanie się brudne to mięso. Trzeba je było je umyć. A, czyli po prostu, tak naprawdę tu chodzi o proste pytanie. Czy inaczej można by było zadać to pytanie dla nas jakby bardziej współcześnie, którzy już nie jesteśmy w tych starotestamentowych kapłańskich praktykach, że jeśli czystym dotkniesz brudnego, czy to dalej zostanie czyste? Nie. A jeśli brudnym dotkniesz czystego, to czy to brudne stanie się czyste? Też nie. I o to tu tak naprawdę chodzi. I to jest prawidłowość, która istnieje w tym świecie. Inny przykład. Jeśli ktoś jest chory, czy ludzie chorują, tak, to i ta chora osoba, na przykład na grypę, znajdzie się w gronie zdrowych osób, to czy przez to ona stanie się zdrowa? To raczej te zdrowe od niej mogą się zarazić, tak? Tak to działa. Jeśli by zdrową osobę postawić pośród chorych osób, to te chore nie staną się przez nią zdrowe, tylko raczej ta zdrowa zachoruje. Chyba, że byłby to Jezus. On by wtedy nie zachorował, tylko chorzy staliby się zdrowi, bo on by ich uzdrowił. Ale dla nas jest to prawidłowość naturalna w tym świecie. Tak to właśnie działa. To działa w ten sposób, że chory zarazi zdrowego, a zdrowy nie sprawi, czy powiem tak w dobry sposób, nie zarazi chorego, żeby stał się zdrowy, tak? I o tym mówi tutaj Pan. I taki wniosek wyciąga. Tak właśnie jest z tym ludem i tak z tym narodem, przed moim obliczem, oświadcza Pan. Tak jest też z wszelkim dziełem ich rąk. Z czymkolwiek tam się zbliżą, czyli do budowy świątyni, staje się to nieczyste. Czyli Bóg mówi do nich w ten sposób. No fajnie, super, Zabraliście się do budowy domu Pana, ale w niewłaściwy sposób. Jako nieczyści. Jako nieczyści, podchodząc do mojej czystej świątyni, cokolwiek tam robicie, to staje się brudne, nieczyste. Czyli tak naprawdę Bóg zwraca uwagę tamtemu ludowi i dzisiaj nam też na to, że podchodząc do Bożego dzieła, cokolwiek chcąc robić dla Boga, trzeba to robić jako czysty człowiek, wewnętrznie czysty, duchowo czysty, święty, poświęcony, a nie jako brudny. Oni poniekąd myśleli tak. Nasze życie jest brudne, ale skoro budujemy dom Pana, świątynię, no to jakby się przez to też uświęcimy. Ale Bóg mówi, nie, to tak nie działa. A dzisiaj w jaki sposób myślenie jest ludzi bardziej współczesne na tej samej zasadzie? Ano takie, jakbyśmy chcieli to współcześnić, że jeśli będę chodzić do kościoła, to będę święty. Ale to już ktoś kiedyś powiedział, że chociażbyś codziennie chodził do garażu, to nie staniesz się samochodem. I tak samo podobnie samo chodzenie do kościoła z nikogo nie uczyni świętym. Ale możemy i dzisiaj także spotkać takie myślenie, że no chodzę do kościoła albo może dam jakiś datek w kościele, to może będą tak na mnie trochę inaczej w tym niebie patrzeć. Ale tak to nie działa. I z Bożym ludem w starym Izraelu też było podobnie, że chociaż oni wiedli nieczyste życie, to przez to, że w Jerozolimie była świątynia, myśleli, że nigdy nic złego ich nie spotka. I się bardzo na tym zawiedli, bo co się stało? Bo Bóg sprawił, że Babilończycy najechali na Jerozolimę i zburzyli tę świątynię. Chociaż Żydzi mniemali, że ona jest nietykalna. Ale tak nie jest. A jeszcze wcześniej w Księdze Sędziów jest takie wydarzenie, że Izrael przegrywał bitwy z Filistynczykami, więc postanowili wziąć Arkę Przymierza, mając nadzieję, że z Arką Przymierza wygrają bitwę. Filistynczycy się przerazili na samą myśl, jak tylko usłyszeli o tym, że ta Arka Przymierza będzie z Izraelitami. Ale co się okazało? To Izrael poniósł sromotną klęskę. Myślenie Izraelitów, że jak sprowadzą Arkę Przymierza, to ona w magiczny sposób sprawi, że oni zwyciężą, było błędne. Dlaczego? Bo równocześnie czytamy o tym, że ich życie kapłanów i całego narodu było nieczyste, było bezbożne. Było bezbożne. A tak to nie działa. Tak to po prostu nie działa. I dlatego Bóg dalej zwraca ich uwagę. Zobaczcie, pomyślcie, daj im do myślenia, zwróćcie uwagę na to, że zanim przyszedł ten dzień i potem odkąd zaczęliście kłaść kamień na kamieniu świątyni Pana, jak się wam wiodło? Wcześniej zostawiliście dom Pana i dlatego wam się nie wiodło. Teraz zabraliście się za budowę tego domu, ale dalej wam się nie wiedzie. Bo gdy ktoś podszedł do zboża, chciał, liczył na wiele, a okazało się, że dalej jest mało. I Bóg mówi, smagałem was śniecią i pleśnią, biłem gradem dzieła waszych rąk, lecz żaden z was nie zwrócił się do mnie, oświadcza Pan. Bóg pokazywał im, że pomimo tego, że niby budują świątynię Pana, ale robią to w niewłaściwy sposób, ze złym nastawieniem, z nieczystym sercem, to dlatego tego Bóg nie błogosławi. Dlatego Bóg tego nie błogosławi. Oni robią, liczą, że Bóg będzie im błogosławić, ale Bóg im nie błogosławi. I podobnie to ta zasada też może działać w naszym życiu, że my myśląc, że skoro coś robimy dla Pana, że może jakieś tam w kościele coś robimy, to w ten sposób będziemy błogosławieni, to nie zawsze tak działa, jeśli nasze życie nie jest sprawowane należycie przed Panem. Słuchajcie, żyjemy w takim czasie, w którym jak chyba nigdy dotąd, jeśli chodzi o chrześcijan, chrześcijanie nie żyją na bakier z bezbożnością, z moralnością. Chyba nigdy nie było takich czasów, że tych, którzy uznają się za chrześcijan, którzy wyznają, że są chrześcijanami, równocześnie prowadzą życie dalekie od tego, jakie chrześcijanin powinien prowadzić. Tak, ja jestem chrześcijaninem, ale na boku coś tam zwinę, kombinować, trzeba wszyscy jakoś radzić, tak? Coś tam ukradnę. Owszem, jestem chrześcijaninem, tak, ja wierzę w Boga, nie? Ale tu rozwód któryś już z kolei, wierność żonie, no trzeba to własne szczęście, moje szczęście jest najważniejsze. Czyli widzimy dzisiaj, że jest coś takiego, że ludzie, którzy się przyznają do chrześcijaństwa, równocześnie często prowadzą życie dalekie od tego, jakie to chrześcijaństwo by stawiało przed nimi. I wiecie, to, co tutaj Bóg mówi, to Bóg zwraca uwagę na to, że przychodząc do Boga i chcąc Mu służyć, to sprawą numer jeden jest nasze czyste serce. Czyste serce. Paweł w Nowym Testamencie mówił tak, że żyjemy w erze łaski, ale czy to oznacza, że mamy tym bardziej grzeszyć, żeby łaska obfitowała? Nie. Jak kiedyś oddawaliście, Paweł, mówiliście do Rzymian w 6 rozdziale, swoje członki na służbę nieczystości, tak teraz poświęćcie się i oddawajcie wasze członki na służbę ku poświęceniu. Ku poświęceniu. I liście do Tymoteusza, w drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale od 19 do 21 wiersza Paweł pisze do Tymoteusza w ten sposób. Jednak, że fundament Boży, tak, świątyni Pana jest niezruszony, a jest taki. Zna Pan tych, którzy są Jego oraz niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pana. To jest Boży fundament. Pan zna swoich, ale niech odstąpi od niesprawiedliwości, od nieczystości każdy, kto wzywa imienia Pana. W wielkim domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, są też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli więc ktoś zachowa siebie czystym od rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła. O tym mówił Pan też tamtemu ludowi i dzisiaj także mówi do nas. To jest na obrazie akurat naczyń, które były w świątyni, że są naczynia, które są do rzeczy pospolitych i są naczynia specjalnego przeznaczenia. Czy tak powiedzmy jakby w domu są naczynia, talerze, które, że tak powiem, na co dzień używamy i jest jakaś zastawa, którą używamy na specjalne okazje. I Bóg mówi, jeśli więc ktoś zachowa siebie czystym od rzeczy pospolitych, ten będzie naczyniem do celów zaszczytnych, przydatnym dla Pana, poświęconym, gotowym do każdego wszelkiego dobrego dzieła. Bo co jest wolą Pana dla nas? Nasze uświęcenie. Pierwszy list do Saloniczan, 4 rozdział od 2 wiersza do 8, gdzie Paweł mówi tak. Bo wiecie, jakie zalecenia podaliśmy wam przez Pana Jezusa. Wolą Bożą jest wasze uświęcenie, powstrzymanie się od nierządu. Każdy z was powinien wiedzieć, w jaki sposób dbać o świętość i o godność w swym pożyciu. Nie ulegać namiętnościom, jak poganie, którzy Boga nie poznali. Niech nikt tej sprawie nie dopuszcza się wykroczeń i nie oszukuje swojego brata, gdyż Pan wymierza za to karę. To wam zresztą zapowiadaliśmy i poświadczaliśmy. Wiedzcie, że Pan powołał nas nie do nieczystości, lecz do uświęcenia. Kto ten fakt lekceważy, lekceważy nie człowieka, lecz Boga, tego, który nas obdarza swoim Duchem Świętym. To, co wyróżnia Boga, to, co od początku w piśmie do Bożego ludu jest skierowane, bądźcie święci, bo ja jestem święty. To, co wyróżnia Boga, jeśli powiemy, że Bóg jest miłością, ludzie znają miłość. Też. Ale tym, co najbardziej wyróżnia Boga, jest Jego świętość. Co Boga najbardziej odróżnia, bo ludzie też potrafią kochać, tak? W jaki sposób? O tym mówił Jezus. Cóż szczególnego czynicie, jak kochacie swoich nieprzyjaciół i poganie też to czynią. Ale wy bądźcie święci w jaki sposób, że kochacie też nieprzyjaciół, bo poganie tego nie czynią. Więc świętość najbardziej wyróżnia Pana i wolą Bożą jest nasze uświęcenie. Aby każdy z nas wiedział, w jaki sposób dbać o świętość w swoim życiu. Apostoł Piotr w drugim swoim liście, w trzecim rozdziale od 10 do 14 wiersza napisał tak. Dzień Pana nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebo z trzaskiem przeminie, podstawy świata stopnieją w ogniu, ziemia odpowie za swoje działania i człowiek zda sprawę ze swoich dokonań. Skoro w taki sposób to wszystko ma ulec zniszczeniu, to jak święcie i pobożnie wy sami powinniście postępować na co dzień. Mówię do was oczekujących, a nawet pragnących przyspieszyć nastanie Dnia Bożego, w którym niebo zginie w ogniu i żar stopi podstawy świata, bo przecież oczekujemy zgodnie z obietnicą nowego nieba i nowej ziemi, w których na stałe zamieszkać ma sprawiedliwość. Dlatego, kochani, w oczekiwaniu tych wydarzeń postarajcie się, aby On mógł was zastać pełnych pokoju, niesplamionych i nienagannych. Więc Słowo Boże mówi nam, że my, oczekując przyjścia Pana, tak modląc się, Ojcze nasz, tak przyjdź królestwo Twoje, przyjdź Panie Jezu, tak naprawdę jak święcie powinniśmy postępować. W liście do Hebrajczyków apostoł Paweł powiedział coś takiego. Dążcie do pokoju i do uświęcenia, bez którego nikt nie zobaczy Pana. Tak? Dążcie do uświęcenia, bez którego nikt nie zobaczy Pana. Bo kto będzie oglądać Boga? Ludzie czystego serca. Jedno z ośmiu błogosławieństw tak mówi. Dlatego ta świętość jest tak niezwykle istotna. I jakby patrząc w Apokalipsie, w 22 rozdziale, to, co najbardziej będzie wyróżniać świętych czy ludzi wierzących od reszty świata, będzie właśnie świętość. I tutaj o tym też czytamy. 22 rozdział Księgi Objawienia od 10 do 14 wiersza. Nie trzymaj w tajemnicy słów proroctwa tej księgi. Czas bowiem jest bliski. Niech niesprawiedliwy dopuszcza się bezprawia. Niech sobie niegodziwy żyje niegodziwie. Lecz sprawiedliwy niech trwa przy sprawiedliwości, a święty niech się wciąż daje uświęcać. Oto przychodzę wkrótce. Moja zapłata jest ze mną. Oddam każdemu zgodnie z jego czynem. Ja jestem Alfą i Omegą, pierwszym i ostatnim, początkiem i końcem. Szczęśliwi ci, którzy piorą swoje szaty, by mieć prawo do drzewa życia i móc wejść bramami do miasta. Chodzi o Nowe Jeruzalem. Na zewnątrz pozostaną ludzie bez skrupułów, czarownicy, nierządnicy, zabójcy, bałwochwalcy oraz każdy, kto kocha kłamstwo i się go dopuszcza. Więc im bliżej będziemy końca, tym bardziej będziemy widzieć ten rozdźwięk i tą różnicę. Że prawdziwy lud Pana będzie chodzić w świętości, będzie się uświęcać, podczas gdy bezbożni będą coraz bardziej pogrążać się w bezbożności. Szczęśliwi ci, którzy piorą swoje szaty, by mieć prawo do drzewa życia. W czym piorą? We krwi Jezusa Chrystusa. O to tutaj chodzi tak naprawdę. I wiecie, Bóg zwrócił uwagę swojemu ludowi na to, że tak, weźcie się do dzieła, ale żeby zabrać się do niego należycie, musicie przystąpić do tego jako czyści. Gdyby jakiś lekarz przyszedł na operację z brudnymi łapami, to byśmy to uznali za skandal. Musi, zanim przystąpi do pracy, tak, taki lekarz na przykład do operacji, musi dbać o higienę w sposób bezwzględny. Bezwzględny, tak? Żeby przynieść zdrowie pacjentowi. Podobnie jest tutaj też z nami. Zwróćcie uwagę. Trzy takie historie. Dwie ze starego, jedna z nowego. Kiedy Bóg nadawał prawa ludowi na pustyni przez Mojżesza, to nadawał, powołał kapłanów do tego, żeby sprawowali służbę w namiocie spotkania. I czytamy o takim wydarzeniu, gdzie dwaj bracia, synowie Aarona postanowili sobie złożyć ogień na ołtarzu Pana, ale tak po swojemu trochę. Mając się trochę tak, że tak powiem, przepisy Boże, tak, no tam, przepisy Boże. I co się stało? Ogień wyszedł od ołtarza i zginęli na miejscu. Wówczas synowie Arona, 10 rozdział Księgi Kapłańskiej, Nadab i Abichu wzięli swoje kadzielnice, umieścili w nich rozżarzone węgielki, a na węgielkach kadzidło. Chcieli uwielbiać Pana. Oni chcieli uwielbiać Pana, coś dobrego niby czynić. Ogień jednak, który złożyli Panu w ofierze, był ogniem obcym. Uczynili to, czego Pan nie nakazał. Wtedy buchnął sprzed jego oblicza ogień i ogarnął ich tak, że zmarli przed obliczem Pana. Wtedy Mojżesz powiedział do Arona to, co oznajmia Pan. Na tych, którzy są mi bliscy, okazuje się moja świętość, a wobec całego ludu moja chwała. I Aaron zamilkł. Straszne. Na moich bliskich okazuje się moja świętość. Oni zlekceważyli to, co Bóg powiedział i zginęli przed Panem. Później, za czasów króla Dawida, było takie wydarzenie. Dawid chciał sprowadzić Arkę Przymierza, która była gdzieś tam do swojej stolicy, do Jeruzalem. I co zrobił? Wielkie uwielbienie zrobił. Impreza była, ludzie śpiewali, uwielbiali Boga. I co się stało? Nagle te woły, które ciągnęły ten wóz, na których była Arka, te woły szarpnęły i wydawało się, że Arka zaraz się wypadnie z tego wozu. I był taki człowiek Uzza. Chciał dobrze. Chciał podtrzymać tą skrzynię. I co się stało? Zmarł na miejscu. Dawid się tak przeraził, że zostawił tą Arkę tam, w jakimś gospodarstwie, ale to nie dało mu spokoju. Po kilku miesiącach zaczął po raz drugi, zabrał się za sprowadzenie Arki i powiedział co? Bo za pierwszym razem nie zadbaliśmy o Pana tak, jak się należy. Do noszenia Arki byli specjalnie poświęceni ludzie. To byli Lewici. Uzza nie był Lewitą. Dawid uwielbiał Pana, miał wspaniałe serce, ale lekceważył słowo Pana za pierwszym razem. I stała się tragedia. Poniekąd można powiedzieć, przez lekceważenie słowa Bożego w życiu Dawida zginął człowiek. Bo on tam nie powinien być, przy tym wozie. Ktoś inny tam był powołany i poświęcony, żeby być przy tym wozie. A historia z Nowego Testamentu Ananiasza i Safiry. Oni sprzedali pole. Mogli to zrobić i postanowili część pieniędzy zatrzymać dla siebie z tego pola, a część dać na kościół, dla kościoła. Ale postanowili zataić fakt, że część zatrzymali dla siebie, postanowili wypaść lepiej w oczach ludzi, że oni wszystko oddali, tak? Bo to było w Jerozolimie wtedy powszechne, że wielu ludzi majętnych, którzy miało jakieś majątności, sprzedawało je i wszystkie pieniądze przynosili do apostołów. Ale im tak coś było nie tak, to by było szkoda. Więc kiedy przyszedł Ananiasz do Piotra, Piotr, któremu Duch Święty objawił, że on kłamie, zapytał się, czy tak się rzeczy mają. Tego, tak, wszystko dajemy, wszystko. I wtedy Piotr mu powiedział, że on kłamie. Nie ludziom, Duchowi Świętemu. I co się stało? Ananiasz padł martwy. Po chwili przyszła jego żona i Piotr się zaczął jej pytać o to samo. Ona tak zaparte. Wszystko, my wszystko dajemy. Wtedy Piotr jej powiedział, przed chwilą wynieśli twojego męża, za chwilę i ciebie wyniosą. I ta padła martwa. Wyobrażacie sobie, jakby dzisiaj się takie rzeczy działy w kościele? Na przykład ja siebie, jakoś ciężko mi wyobrazić takiej roli. Ktoś tu przychodzi, coś mówi, a ja wiem, że on zaraz może umrzeć. Za chwilę będzie trzeba tutaj wzywać, nie wiem, karetkę i tak dalej, bo ludzie zmarli, tak? Ale zobaczcie, Dlaczego Bóg w Starym Testamencie zabronił ludowi zbliżać się do góry? Bo wiedział, że cokolwiek jest nieczyste, dotknie się świętego, musi paść martwe. Musi paść martwe. Dlatego tak bardzo Bogu zależy na uświęceniu. Bóg nie chce nas straszyć, oczywiście, ale takie są prawidła, które funkcjonują w świecie duchowym. Bóg jest ogniem pożerającym, tak? Tak mówi nam Nowy Testament. Bóg jest ogniem pochłaniającym, pożerającym. Dlatego Bóg tak bardzo zwracał się przez Ageusza do swojego ludu. Wy to, co robicie, jest nieczyste, ale wy się najpierw oczyście i wtedy zacznijcie budować mój dom i ja wam pobłogosławię. Będę wam błogosławić. Ale z drugiej strony jest też druga strona tego medalu. W księdze proroka Zachariasza, który działał równocześnie z Ageuszem, czytamy w 3 rozdziale, Zachariasz miał wizję kapłana Jozuego, który był wraz z Zorobabelem tymi, do których Ageusz kierował słowo. Następnie ukazał mi arcykapłana Jozuego. Stał on przed aniołem Pana, a z jego prawej strony stał szatan. Miał on go oskarżać. Jednak Pan powiedział do szatana, upomina cię Pan, szatanie, upomina cię Pan, który wybrał Jerozolimę. Czy Jozue nie jest głownią wyrwaną z płomieni? Jozue zaś stał przed aniołem ubrany w szaty poplamione nieczystościami. Zdejmijcie z niego te brudne szaty, rozkazał stojącym przed nim. A do niego odezwał się, spójrz, sprawiłem, że zdjęto z ciebie twoją winę. Każę cię ubrać odświętne szaty. I poleciłem, włóżcie mu na głowę czysty zawój. I włożyli mu więc na głowę czysty zawój i ubrali go w szaty. Anioł Pana tymczasem stał obok i oświadczył anioł Pana Jozuemu. Tak mówi Pan zastępów. Jeśli będziesz chodził moimi drogami, jeśli będziesz strzegł powierzonych ci przeze mnie obowiązków, to będziesz zarządzał moim domem, będziesz stróżem moich dziedzińców i pozwolę ci się poruszać między tymi, którzy tutaj stoją. Posłuchaj więc, arcykapłanie Jozue. Niech też posłuchają twoi towarzysze, którzy przed tobą zasiadają. Ci ludzie bowiem są znakiem, że oto sprowadzam mojego sługę latorość, bo oto kamień, którego położyłem przed Jozłem, na tym kamieniu jest 7 oczu. Oto ja wyryję na nim napis, oświadcza Pan zastępów, i w jednym dniu zmarzę winę tej ziemi. Zachariasz ma wizję arcykapłana Jozłego w brudnych szatach. I Bóg to, co robi, kiedy przychodzi diabeł, co robi? Oskarża. On jest nieczysty. Poplamił się. Brudny jest. Nie widzisz tego, Panie? Zabij go. Twoja świętość tego nie może zdzierżyć. Ale nie tym razem, tak się nie stało. W tym obrazie Bóg zdejmuje brudne szaty z Jozuego i ubiera go w czyste, piękne szaty. To jest obraz tego, co robi Jezus Chrystus, tutaj nazwany latoroślą, z nami. My wszyscy tak naprawdę przed Bogiem, nikt z nas by się nie ostał. Nikt. Dlatego też potrzeba było ofiary Jezusa Chrystusa, żeby Chrystus zdjął z nas te brudne szaty, żebyśmy mogli ubrać czyste. Kiedy wierzymy w Jezusa Chrystusa, zostaje nas zdjęta ten brudny syf, w którym jesteśmy przyodziani. Jesteśmy ubrani w czyste szaty. To jest dzieło Jezusa dla nas. To Bóg robi z nami. Nie my to robimy, ale On to robi z nami. Ale jest też coś do zrobienia dla nas. Bo tak mówi Pan zastępów. Ja to zrobiłem dla ciebie. Ja ciebie oczyściłem. I dzisiaj czasami możemy spotkać się z takim myśleniem pośród ludzi, ja ileś razy się z nim spotkałem, że skoro krew Jezusa Chrystusa mnie oczyszcza, to ja mogę sobie grzeszyć. A potem przyjdę do Pana i powiem, wybacz mi, Panie, oczyść mnie znowu i znowu, jak mnie oczyści, znowu mogę iść sobie grzeszyć. Tak? Mogę sobie iść grzeszyć, mogę sobie wieść życie po swojemu. Pan i tak przebaczy, jak zwrócę się do Niego. Takie cwaniactwo, takie, nie? Trochę to jest. Że jak co, to ja raz, dwa zawołam do Pana, oczyść mnie, wyznaję Ci moje grzechy, ale tak naprawdę za tym się kryje to cwaniactwo, które polega na tym, że chcę dalej wieść grzeszne życie, ale nie chcę stracić, nie chcę iść do piekła, więc jakby co, to Panie Jezu, wybacz. Ale tutaj jest słowo takie do Jozuego. Tak mówi Pan zastępów, jeśli będziesz chodził moimi drogami, jeśli będziesz strzegł powierzonych Ci przeze mnie obowiązków, to będzie zarządzał moim domem i pozwolę Ci się poruszać między tymi, którzy tutaj stoją. Czyli pośród kogo stał Jozue? Jozue był w tej wizji w niebie, pośród świętych stał, pośród aniołów i świętych stał. Więc Bóg coś zrobił dla Jozuego, zdjął z niego te brudne szaty i tak samo Bóg to robi z nami, ale jest też rzecz dla nas. To teraz, skoro ja ciebie oczyściłem, to ty teraz chodź moimi drogami i strzeż mojego powołania, strzeż mojego słowa, najogólniej mówiąc. A wtedy będziesz pośród świętych i też w niebie staniesz. Staniesz też w niebie. Więc dzisiaj dla nas, kiedy Bóg używa tej księgi Ageusza, żeby mówić do nas, żebyśmy byli takimi ludźmi, którzy budują dom Pana w należyty sposób. Nie da się tego robić, nie dbając, tak jak mówił w liście do Tesaloniczan Paweł, o świętość w naszym życiu na co dzień. Na co dzień. Tak jak powiedziałem, dzisiaj możemy obserwować to, że też wielu ludzi dzisiaj wierzących może sobie próbować żyć na bakier z moralnością, czy z Bożym przymierzem, z Bożym Słowem, Bożymi przykazaniami. Ale tak się nie da. Przed Bogiem tak się nie da. Takie życie nie będzie błogosławione. I dlatego też kiedy chcemy zabrać się do budowy domu Pana, budujemy ten dom, to wierzę, że Duch Święty będzie do nas mówić i będzie nas przekonywać, będzie nas pouczać i prowadzić nas w tą stronę, że nasze życie musi się uświęcać. Czyli tak jak w Apokalipsie, że święci niech dalej dają się uświęcać. Dajmy się uświęcać naszemu Panu. Chodźmy Jego drogami. A On będzie pokazywać nam, co w naszym życiu jeszcze jest do zmiany. Co, jaki sposób żyć, żeby się Jemu podobać. Więc chcę, żebyśmy mogli teraz, tak jak przez Ageusza, Bóg mówił, pomyślcie. Pomyślcie. Zastanówcie się nad sobą. Zastanówmy się nad tym, jakie jest nasze życie. Może czasami ktoś z nas mógłby stwierdzić, no niby chodzę do kościoła, może daję pieniądze, może nawet w jakiś sposób też coś robię w kościele, ale w moim życiu nie ma powodzenia. W moim życiu jakby niebo było zamknięte nade mną. Dlaczego tak jest? Odpowiedzią, jedną z odpowiedzi akurat w naszym życiu może być to, że sposób niewłaściwy do tego podchodzimy, do Pana. Nie On jest na pierwszym miejscu w naszym życiu. Ale Bóg też, jeśli napomina, to nie po to, żeby nas skarcić i tak dalej tylko, chociaż smagał po to, żebyśmy zwrócili się do Niego. I Bóg może czasami nas smagać, nie po to, żeby wyżyć się na nas, ale po to, żebyśmy zwrócili się do Niego, żeby nas uratować po prostu. Bo Bóg co chce? Zsyłać błogosławieństwo. To jest Boże serce. Bóg chce zsyłać błogosławieństwo. Ale Bóg nie może zesłać błogosławieństwa na życie, które łamie Jego prawo. Dlatego pomyślmy dzisiaj. Może Duch Święty będzie coś pokazywać nam w naszym osobistym życiu. Nawracać nas na Boże drogi, żeby w nas było więcej bojaźni Bożej, żebyśmy byli pośród tych ludzi, którzy rzeczywiście będą budować dom Pana czystym sercem i czystymi rękoma, z brudnymi łapami, że tak powiem, precz od domu Pana, tak? Że my nie chcemy z brudnymi rękami do tego się zabierać, ale z czystym sercem. I czystymi naszymi rękoma, w sensie, że jeśli jest jakiś grzech, to się od niego odwróciliśmy. Pomódlmy się więc chwilę. Pozwólmy, żeby Duch Święty do nas mówił, żeby budował w nas te wartości, świętość, żeby była rzeczą nam miłą, cenną, drogocenną, dla której chcemy w Panu się rozwijać, dawać Mu się uświęcać, abyśmy się coraz bardziej też odróżniali od tych ludzi, którzy są wokół nas, którzy chcą brnąć w bezbożność. Panie, dziękujemy Ci, że Ty mówisz do nas przez Twoje Słowo, że Ty nas zachęcasz, że Ty zsyłasz nam obietnicę błogosławieństwa, że Ty chcesz nas powoływać do budowy Twojego domu i powołałeś nas do budowy Twojego domu. I my dzisiaj chcemy to dzieło czynić, także przez labirynt, przez inne rzeczy. Chcemy czynić Twoje dzieło, chcemy służyć Tobie dla chwały Twojego Królestwa. I wiem, że Twoje Słowo do nas mówi i niech mówi do nas, niech utwierdza w nas to, co Boże. Przemawia do naszych serc. Jeśli potrzebuje nasze życie oczyszczenia, to dzisiaj jest ten moment, kiedy Ty, Panie, mówisz, że dajesz nam szatę czystą, ale też mówisz do nas, abyśmy odwrócili się od rzeczy pospolitych, a stali się tymi, którzy się poświęcili. Poświęcili się. Aby być w Tobie, w Twoich rękach, naczyniem, narzędziem zaszczytnym, przygotowanym, aby do każdego dobrego dzieła, dla Twojej chwały. Panie, my chcemy być inni niż ten świat. Budować się w tym, co jest Twoimi wartościami, świętości, nie w modzie życia tego świata. Daj nam się odróżnić przez moc Twojego Świętego Ducha. Bo chcemy tutaj też w Starogardzie budować Twój dom. I chcemy to robić w taki sposób, że za tym będzie szło Twoje błogosławieństwo. Bo będziemy to robić należycie. Wszyscy, którzy przykładamy rękę do Twojego pługa. Panie, jesteś wielki i dobry. Dziękuję Ci, że Ty masz o nas dobre myśli, dlatego pouczasz nas, mówisz do nas i przekonujesz nas. I czyń to nadal, bo chcemy, Panie, iść razem z Tobą w tym, aby stanąć jako oblubienica przed Tobą, Kościół, który Ty budujesz, który jest bez skazy, bez zmarszczki, bez nagany, bez żadnej nagany. Halleluja. Amen.